Wydawnictwo Junkowska przedstawia Hugh Lofting, doktor Dolittle i jego zwierzaki. Przekład Michał Kłobukowski. Czyta Edyta Jungowska. Ostrzeżenie! Nagranie wykonane i wyprodukowane przez wydawnictwo Junkowska. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie i wykorzystywanie do wykonań publicznych i nagrań radiowo-telewizyjnych bez zezwolenia zabronione! Mam cię, bratku! Chcesz uciec na moim statku? Doktor Dolittle i jego zwierzaki, czyli opowieść o jego osobliwym życiu w domowych pielęszach i o zdumiewających przygodach w zamorskich krajach. Wszystkim, którzy są albo czują się dziećmi. Rozdział pierwszy. Paddleby. Był sobie raz przed laty, w czasach dzieciństwa naszych dziadków, pewien doktor. Nazywał się Dolittle. John Dolittle. D.R. Med. D.R. Med znaczy, że naprawdę był doktorem i wiedział mnóstwo rzeczy. Mieszkał w miasteczku Paddleby nad rzeką Marsh. Wszyscy miejscowi, starzy i młodzi, znali go z widzenia. Więc gdy w cylindrze na głowie szedł ulicą, mówili: o, idzie doktor! Mądry z niego człowiek! Psy i dzieci podbiegały do niego, a potem szły za nim krok w krok. Nawet wrony z dzwonnicy krakały na jego widok, kiwając głowami. Doktor mieszkał na skraju miasta, w małym domku z wielkim ogrodem i rozległym trawnikiem, na którym pod płaczącymi wierzbami stały kamienne ławy. Dom prowadziła siostra doktora, Sara Dolittle, ale ogród pielęgnował on sam. Kochał zwierzęta i wiele z nich trzymał dla samej przyjemności. W głębi ogrodu był staw ze złotymi rybkami, w spiżarni mieszkały króliki, w pianinie białe myszy, w bieliźniarce wiewiórka, a w piwnicy jeż. Doktor miał też krowę z cielęciem, starego kulawego konia, któremu stuknęło już ćwierć wieku, a także kury, gołębie, dwoje jagniąt i dużo innych zwierząt. Jego ulubieńcami byli jednak kaczka Kwakwa, pies Jeep, prosiak Kwikwi, papuga Polinezja i sowa Huhu. Siostra doktora wciąż narzekała, że wszystkie te zwierzaki tylko bałaganią w domu. Któregoś dnia pewna starsza pani przyszła do doktora, bo dokuczał jej reumatyzm, i usiadła na kanapie, a właściwie na jeżu, który tam sypiał. Nigdy więcej się nie pojawiła. Od tej pory wolała jeździć co sobota 15 kilometrów do Oxenthorpe na wizyty u innego lekarza. Wtedy Sara Dolittle przyszła do brata i powiedziała: co ty sobie wyobrażasz, John? Myślisz, że chorzy będą się u ciebie leczyli w takim zwierzyńcu? Co za lekarz wpuszcza do salonu jeże i myszy? Wypłoszyły już 4 osoby. Dziedzic Jenkins i pastor zapowiedzieli, że ich noga więcej tu nie postanie, choćby nie wiem, jak ciężko zachorowali. Z każdym dniem coraz bardziej ubożejemy. Jak tak dalej pójdzie, porzucą cię wszyscy szanujący się pacjenci.
Kiedy ja wolę zwierzaki niż szanujących się pacjentów, odparł doktor.
Dobre sobie, prychnęła Sara, wychodząc z pokoju. Z biegiem lat doktorowi przybywało zwierząt. Za to pacjentów ubywało. W końcu leczył się u niego już tylko dostawca mięsa dla kotów, bo jemu nie wadziły żadne zwierzaki.
Był jednak niezbyt bogaty,
a chorował tylko raz w roku w okolicach gwiazdki i płacił wtedy doktorowi za flakon lekarstwa 6 pensów. Nawet w tych dawnych czasach nikt nie przeżyłby roku za 6 pensów. Gdyby nie to, że doktor uskładał w skarbonce co nieco na czarną godzinę, nie wiadomo, jakby się sprawy potoczyły. Tymczasem Doolittle przygarniał coraz to nowe zwierzaki, a jedzenie dla nich oczywiście sporo kosztowało, więc oszczędności szybko topniały. W końcu doktor sprzedał pianino, a myszy wpuścił do szuflady biurka. Pieniądze ze sprzedaży pianina też się jednak szybko rozeszły. Sprzedał więc brązowy niedzielny garnitur. A potem już tylko coraz bardziej biedniał. Ilekroć w cylindrze na głowie szedł ulicą, ludzie mówili: o, idzie John Doolittle, D.R. Med. Był dawniej najbardziej znanym lekarzem w zachodniej Anglii. A jak teraz wygląda? Ma puste kieszenie i dziurawe skarpety. Ale psy, koty i dzieci wciąż do niego podbiegały. A później szły za nim przez całe miasteczko. Tak samo jak wtedy, kiedy był jeszcze bogaty. Rozdział 2. Mowa zwierząt. Pewnego dnia doktor rozmawiał w kuchni z dostawcą kociej karmy, który przyszedł poskarżyć się na ból brzucha.
A może by pan dał se spokój z leczeniem ludzi i wziął się za leczenie zwierząt? Spytał dostawca.
Papuga Polinezja, która siedziała w oknie, patrząc jak pada deszcz, i śpiewając sobie marynarską piosenkę, umilkła nagle i zaczęła słuchać.
Bo widzi pan, doktorze, ciągnął dostawca. Pan o zwierzętach wie wszystko. Dużo więcej niż tutejsze weterynarze. A ta pańska książka o kotach, o, no to cudo. Nie umiem czytać ani pisać, ale jakbym umiał, to może bym skrobnął też parę książek. Za to moja żona, Teodozja, o, uczona z niej kobita, przeczytała mi pańską książkę. Istne cudo, tyle powiem. Cudo, cudo i już. Całkiem jakby pan sam był kiedyś kotem. Wie pan, jak one myślą? I niech pan posłucha. Na leczeniu zwierząt można nieźle zarobić. Słyszy pan? Przysyłałbym do pana wszystkie staruszki, co mają chore koty albo psy. A jakby zwierzakom nie spieszyło się chorować, mógłbym do mięsa dodać takie coś, że raz dwa by zachorowały. Wie pan, o co się rozchodzi?
O, nie, 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 szybko odparł doktor. Niech pan tego nie robi. To by było nieładnie.
To by nie była żadna ciężka choroba, zastrzegał się koci dostawca. Dodałbym aby kapkę czegoś takiego, żeby się zrobiły jakby rozlazłe. Ale ma pan rację. Może to by było trochę nie halo wobec zwierzaków. Chociaż w końcu i tak się rozchorują, bo staruchy stale i wciąż ich przekarmiają. I wie pan co? Wszyscy okoliczni wieśniacy, co mają okulawione konie i słabe jagnięta, także samo by przyszli. Niech pan się przekaflikuje na doktora od zwierząt.
Kiedy tylko dostawca kociej karmy sobie poszedł, papuga sfrunęła z okna na stół doktora i powiedziała:
dobrze gada. Zrób, co ci radzi. Przerzuć się na zwierzęta. Daj sobie spokój z głupimi ludźmi, skoro za mało są rozgarnięci, żeby zobaczyć, że nie ma na świecie lepszego lekarza niż ty. Zajmij przyjmij się lepiej zwierzętami, bo one szybko się na tobie poznają. Zostań lekarzem dla zwierząt.
Przecież takich lekarzy jest na pęczki, odparł John Doolittle, wystawiając kwiaty w doniczkach na parapet okna, żeby je skropił deszcz.
Owszem, jest ich mnóstwo, przyznała Polinezja, ale są do niczego. Słuchaj no, doktorze, zdajesz sobie sprawę, że zwierzęta potrafią mówić?
Wiem, że umieją to papugi, rzekł doktor.
My, papugi, władamy dwoma językami, ludzkim i ptasim, z dumą oświadczyła Polinezja. Kiedy powiem, Poli chce herbatnika, to mnie zrozumiesz. Ale posłuchaj. Kakaoi, fifi?
O mój Boże, zawołał doktor. Co to znaczy?
Spytałam po ptasiemu, czy owsianka już się zagrzała.
O, coś takiego, zdziwił się doktor. Nigdy tak do mnie nie mówiłaś.
Bo i co by to dało?
Rzekła Polinezja, strzepując z lewego skrzydła okruszki herbatnika.
I tak byś nic nie zrozumiał.
Mów dalej, poprosił doktor ogromnie podekscytowany. Podbiegł do komody i wyjął z szuflady książkę rachunkową i ołówek. Tylko nie za szybko, żebym nadążył z zapisywaniem.
To ciekawe, bardzo ciekawe. Zupełna nowość.
Najpierw podyktuj mi ptasi alfabet, ale powolutku. W ten sposób doktor odkrył, że zwierzęta mają własny język i porozumiewają się nim. Polinezja przesiedziała całe deszczowe popołudnie na kuchennym stole, dyktując doktorowi ptasie słowa, a on zapisywał je. Kiedy w porze podwieczorku wszedł pies Jeep, papuga powiedziała do doktora.
Patrz, mówi do ciebie.
No moje oko raczej drapie się w ucho, stwierdził doktor.
Zwierzęta nie zawsze mówią pyskiem albo dziobem,
wyjaśniła papuga wysokim sopranem, unosząc brwi.
Potrafią też mówić uszami, łapami. Ogonami, po prostu wszystkim. Czasem wręcz wolą wyrażać się bezgłośnie. Widzisz, jak on marszczy nos?
Co to znaczy? Zaciekawił się doktor.
Pyta, nie zauważyłeś, że przestało padać? Przetłumaczyła Polinezja. Zadaję pytanie. Psy prawie zawsze pytają nosem.
Z pomocą papugi doktor po pewnym czasie tak świetnie opanował język zwierząt, że mógł do nich mówić i rozumiał wszystkie ich sygnały. A wtedy już całkiem przestał leczyć ludzi. Ledwie dostawca kociej karmy zawiadomił wszystkich, że John Doolittle leczy zwierzęta, staruszki zaczęły zgłaszać się do niego z ukochanymi mopsami i pudlami, które zanadto objadły się ciastem. A wieśniacy przybywali z daleka, żeby zbadał ich chore krowy i owce. Pewnego dnia przyprowadzono do niego konia pociągowego. Biedak bardzo się ucieszył, że nareszcie spotkał człowieka, który mówi po końsku.
Wie pan, doktorze, powiedział, ten weterynarz za wzgórza w ogóle nie zna się na leczeniu. Od półtora miesiąca leczy mi chore stawy, a mnie potrzebne są okulary. Niedowidzę na jedno oko. Niby dlaczego konie nie miałyby chodzić w okularach, tak jak ludzie? A ten głupek zza wzgórza ani razu nie zajrzał mi w oczy. Tylko mi daje końskie dawki tabletek. Próbowałem mu coś powiedzieć, ale nie rozumiał ani słowa po końsku. Potrzebne mi są okulary.
Oczywiście. Oczywiście, zgodził się doktor. Zaraz ci je przepiszę.
Chciałbym takie same, jak pańskie, dodał koń. Tylko żeby były zielone. Osłonią mi oczy przed słońcem podczas orki.
Rozumiem, rzekł doktor. Dostaniesz zielone.
Wie pan, doktorze, w czym cały szkopuł?
Zapytał koń, gdy doktor otworzył drzwi domu, żeby wypuścić pacjenta.
Otóż zwierzęta nigdy się nie skarżą i dlatego każdy głupi bierze się za ich leczenie. A tymczasem potrzeba do tego znacznie więcej rozumu niż do kurowania ludzi. Syn mojego gospodarza myśli, że wie wszystko o koniach. Szkoda, że go pan nie widział, gęba nalana tak, że oczy w niej całkiem nikną, a móżdżek jak ustonki. W zeszłym tygodniu próbował przyłożyć mi plaster rozgrzewający. A gdzie go przyłożył? Zaciekawił się doktor. Nigdzie, odparł koń. Tylko próbował. Za to ja mu tak przyłożyłem kopytem, że wylądował w stawie. Coś podobnego, zdziwił się doktor. Zwykle jestem bardzo spokojny, ciągnął koń. Mam świętą cierpliwość do ludzi i nigdy się nie narowię. Ale jakby mało było tego, że weterynarz dawał mi złe lekarstwo, to jeszcze ten głupek z gębą czerwoną jak burak zaczął się do mnie pchać z łapami. No i puściły mi nerwy. Bardzo go sponiewierałeś? Zatroskał się doktor. Bez przesady, uspokoił go koń. Wiedziałem, gdzie kopnąć. Weterynarz nim się teraz opiekuje. Kiedy dostanę okulary?
W przyszłym tygodniu, obiecał doktor. Przyjdź we wtorek. Miłego dnia. John Doolittle zamówił porządne, wielkie okulary z zielonymi szkłami i wkrótce koń przestał ślepnąć na jedno oko i widział lepiej niż kiedykolwiek w życiu. W okolicach Puddleby widok wiejskich zwierząt w okularach wkrótce wszystkim spowszedniał. Za to o ślepych koniach nikt więcej nie słyszał. Równie dobrze jak z koniem radził sobie doktor z innymi zwierzakami, które do niego przyprowadzano. Gdy tylko zorientowały się, że zna ich język, mówiły mu, co je boli i jak się czują. Więc oczywiście łatwiej mu było im pomóc. A po powrocie do domu wszystkie zwierzaki opowiadały krewnym i przyjaciołom o doktorze, który mieszka w małym domku z wielkim ogrodem i świetnie leczy. Ilekroć jakieś stworzenie zachorowało, nie tylko krowy, konie, psy, lecz także różne polne stworzonka, myszy, karczowniki, borsuki i nietoperze natychmiast zgłaszało się do domku na skraju miasta. To też w wielkim ogrodzie doktora prawie zawsze roiło się od zwierząt, które chciały się dostać do jego gabinetu. Przychodziło ich tyle, że doktor musiał wyznaczyć osobne drzwi dla różnych zwierzaków. Nad głównymi napisał konie, nad bocznymi krowy, a nad kuchennymi owce. Każdy gatunek zwierząt miał własne drzwi. Nawet myszy zakradały się przez specjalnie wydrążony tunelik do piwnicy i cierpliwie czekały w kolejce, aż doktor do nich przyjdzie.
Po kilku latach wszystkie stworzenia w promieniu wielu kilometrów wiedziały, kim jest John Doolittle. A ptaki, które na zimę odlatywały do ciepłych krajów, opowiadały tamtejszym zwierzętom, że w Puddleby nad rzeką Marsh mieszka wspaniały lekarz, który rozumie mowę zwierząt i zna sposoby na ich dolegliwości. Doktor zasłynął więc wśród zwierzaków całego świata jeszcze bardziej niż w zachodniej Anglii. Był bardzo szczęśliwy i ogromnie cieszył się swoim nowym życiem. Gdy pewnego popołudnia pisał kolejną książkę,